Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Chcąc wejść w konwencję, powinienem się przywitać w co najmniej trzech językach. Na przykład mówiąc: Willkommen, bienvenue, welcome. Witam w skromnych progach kabaretu, a konkretnie odcinka podcastu o musicalu kabaret, który powinienem zatytułować Nawet lubię kabaret. 13 realizacji w teatrach tylko w Polsce. Czyżby najpopularniejszy musical nad Wisłą? Nie. Do skrzypka na dachu sporo mu brakuje. A Natewka bije wszelkie rekordy. 28 spektakli od polskiej prapremiery. Ale kabaret dzierży u nas dzielnie drugie miejsce na podium. Gdyby popytać wśród teatralnych i filmowych znajomych, pewnie spora część z nich wymieniłaby go natychmiast jako najbardziej charakterystyczny dla gatunku. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jakieś 2/3 reżyserów proponujących współpracę z Syreną jako pierwszy tytuł, który chcieliby zrealizować, podaje właśnie kabaret. Tyle, że zrobić dzisiaj dobrze kabaret, no to nie jest takie proste. Bo kabaret może być albo genialny, albo banalny. Przekonywali się o tym boleśnie nieraz nawet jego twórcy. Za to jeżeli już ktoś zrobi kabaret dobrze, no to po prostu tupeciki z głów. Ostatnio musical Kandera i Ebba przeżywa renesans z powodu genialnej inscenizacji londyńskiej z 2021 roku, wyreżyserowanej przez Rebekę Frecknell. Produkcja ta została niedawno przeniesiona na Broadway. Bardzo niedawno, bo premiera odbyła się tydzień temu, 21 kwietnia. Już to jest dobrym powodem, żeby opowiedzieć wam o kabarecie. Chociaż właściwie nie trzeba żadnych pretekstów, żeby mówić o kabarecie. To po prostu jeden z dwóch, trzech najważniejszych musicali w dziejach. Może jeszcze w trend osobisty. Kabaret był pierwszym musicalem, jaki zobaczyłem. W ogóle pierwszym. Było to w Chorzowie, w Teatrze Rozrywki, tuż po premierze legendarnej na Śląsku inscenizacji Marcela Kochańczyka. Czyli rok 1992 albo trzeci. Ja jako uczeń pierwszej klasy liceum poszedłem chętnie obowiązkowo do teatru w ramach programu nauczania języka polskiego. Raczej zresztą chętnie niż obowiązkowo. Sally Bowles grała Maria Meyer, mistrza ceremonii Jacenty Jędrusik, Fräulein Schneider Elżbieta Okupska, a Herr Schulza Stanisław Ptak. Czyli na pierwszym swoim musicalu zobaczyłem od razu i to naraz największe tuzy gatunku w śląskim wydaniu, prawdziwe legendy. Zresztą legenda tej chorzowskiej czwórki dzięki temu spektaklowi się narodziła. Było to dla mnie olśnienie. Inscenizacyjny rozmach, potęga spektaklu, świetna muzyka, rewelacyjni, charyzmatyczni aktorzy, obłęd w scenach zbiorowych, a przy tym mocny temat, bardzo precyzyjnie, niemal boleśnie przeprowadzony. Spektakl łączył w sobie wszystko, co w musicalu najlepsze i co cenię do dzisiaj. To był mój pierwszy musical, więc nic dziwnego, że zawsze już było dla mnie oczywiste, że taki powinien być musical w ogóle. Najpierw mądry, błyskotliwy i świetnie zagrany, a dopiero potem, niejako przy okazji, widowiskowy. To, że coś takiego wyjdzie z kabaretu, nie było niczym pewnym i oczywistym dla jego twórców. Historia powstania kabaretu to coś fenomenalnego. To znaczy, niby po prostu jak to zwykle bywa. Materiał literacki, pomysł, grono twórców starannie dobranych, mnóstwo pracy i potem oszałamiający sukces. Ale tutaj chodzi o coś więcej. To coś, dzięki czemu rodzą się arcydzieła. Spotkanie twórców, którzy z jednej strony mają już za sobą spore doświadczenie, z drugiej w większości czekają na ten wielki dzień. Ciągle czekają. Zgranie się wszystkich artystów i pomysłów, kliknięcie. Ten pojedynczy pomysł, dzięki któremu kabaret stał się nie tylko kolejnym tytułem na liście brodojowskich triumfów, ale game changerem w całym gatunku. I ten jeden twórca, tym razem facet, w którego zakręconym łbie to wszystko się urodziło, wymyśliło, połączyło w całość i który pozostałych inspirował i pchał na nieznane tereny. Takim Linem Manuelem Mirandą połowy lat 60. na Broadwayu okazał się Harold Prince, mózg stojący za kabaret. Ale zacznijmy od początku. Najpierw były opowiadania Christophera Isherwooda, brytyjsko-amerykańskiego pisarza. Opowiadania o dekadenckim, pławiącym się w jazzie i rozpuście Berlinie w ostatnich latach Republiki Weimarskiej, czyli na początku lat 30. ubiegłego wieku. Opowieści berlińskie Isherwooda opublikowano w 1945 roku. Wchodzące w skład zbioru cykle opowiadań były wydane już wcześniej, w latach 30. Isherwood w latach 1929-1933 sam mieszkał w Berlinie, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu towarzyskim, erotycznym, muzycznym, rozrywkowym, przestępczym i artystycznym metropolii w ostatnich latach przed nastaniem nazizmu. Obracał się w kręgu gejowskich pisarzy, korzystających ze wszystkiego, co mógł im zaproponować dekadencki Berlin. Wśród nich był m.in. Paul Bowles, którego nazwisko Isherwood pożyczył później dla swojej bohaterki Sally. Ona z kolei była wzorowana na 19-letniej Jan Ross, Angielce, współlokatorce Isherwooda. Była ona aspirującą aktorką filmową, a na życie zarabiała jako pieśniarka w barach dla lesbijek i drugorzędnych kabaretach. Kiedy Ross zaszła w ciążę, Isherwood gay pomógł jej, przedstawiając się jako ojciec dziecka. Dzięki temu dziewczyna mogła dokonać aborcji. Przedstawiciele takich właśnie kręgów zaludniali stronice opowiadań Isherwooda. Oszuści, utrzymanki, głodujący artyści, prostytutki, paskudni burżuje, rewolucjoniści i komuniści. Łączyła je postać angielskiego pisarza homoseksualisty, łatwego do rozszyfrowania alter ego samego autora, zresztą występującego nawet pod jego nazwiskiem. Życie toczyło się w rytmie granego w klubach szalonego jazzu i kryzysu gospodarczego pożerającego miasto ulica za ulicą. W 1951 roku John Van Druten zaadaptował opowiadania Isherwooda na sztukę teatralną, wystawioną następnie na Broadwayu pod tytułem I am a camera, jestem kamerą. Jej akcja skupiała się na relacji między Sally a głównym bohaterem, występującym, jak w książce, pod nazwiskiem Isherwooda. Para zaprzyjaźnia się ze sobą, zbliża się do siebie, ale orientacja seksualna pisarza nie pozwala im na damsko-męski, erotyczny związek. W końcu oddalają się od siebie, a Christopher, widząc postępy faszyzmu, postanawia wrócić do Anglii. W sztuce pojawia się postać pani Schneider, właścicielki kamienicy, w której wynajmuje mieszkanie bohater. Postać ta była wzorowana na pani Schroeder z opowiadań, na antysemickiej landlordce. Tytuł Jestem kamerą zaczerpnięto ze słów bohatera, który tak właśnie określał swoje podejście do świata. Jestem kamerą, która obserwuje i notuje to wszystko, co rozgrywa się wokół mnie. Sztuka odniosła na Broadwayu spory sukces. Zagrano ją 214 razy, doczekała się też adaptacji filmowej. Świetną rolę Sally Bowles wykrowała Julie Harris. Sam Isherwood stwierdził, że kiedy zobaczył ją na scenie, to dopiero wtedy do końca zrozumiał wymyśloną przez siebie postać. Nic dziwnego, że szybko pojawił się pomysł przerobienia I Am a Camera na musical. I to od razu w kilku głowach. Myślała o tym gwiazda Broadwayu Gwen Verdon, oczywiście wyobrażając sobie siebie w roli Sally. Prawa wykupił jednak producent David Black, który zatrudnił do projektu kompozytora Sandy'ego Wilsona. Sally miała według pierwotnego pomysłu zostać zagrana przez Julie Andrews. Niestety agent wyperswadował aktorce ten pomysł. Zagranie tak niemoralnej postaci jak Sally Bowles zniszczyłoby wizerunek Andrews jako niewinnej dziewczyny. Przecież to Andrews miała wkrótce zagrać w dźwiękach muzyki główniaka, czyli niedoszłą zakonnicę. Wilson komponował tak długo, że Blackowi skończyły się prawa do sztuki. Podkupił je Harold Prince, o którym już dzisiaj wspominałem. Dzisiaj Prince to legenda. Producent i reżyser musicali Sondheima oraz upiora w operze, najdłużej granego musicalu w historii Broadwayu. Kim był w połowie lat 60. Też legendą, tyle że trochę mniejszą. Jako producent miał na koncie West Side Story, Fiorella, debiut kompozytorski Sondheima, czyli A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, no i Skrzypka na dachu, po którym mógł już spocząć na laurach i spokojnie uprawiać jogę do końca życia. Jako producent Prince był więc w połowie lat 60. tuzem, ale zaczął już wtedy próbować sił także w reżyserii. No i tutaj miał jeszcze parę poletek do obsiania. Jego debiutem reżyserskim na Broadwayu był w 1962 roku musical A Family Affair. Na liście płac produkcji pojawiło się nazwisko Johna Kandera, jako współautora libretta, muzyki i tekstów piosenek. Nie był to sukces. Musical padł po zaledwie 65 przedstawieniach. Rok później Prince wyreżyserował She Loves Me, musical z librettem Joe'ego Masteroffa oraz z muzyką Jerry'ego Bocka i tekstami piosenek Sheldona Harnika, czyli z późniejszą ekipą od Skrzypka na dachu. Tu już sukces był większy, 301 spektakli. W 1965 roku było podobnie. Wyreżyserowana przez Prince'a musicalowa przeróbka przygód Sherlocka Holmesa, Baker Street, osiągnęła podobny pułap. Wyraźnie najsłynniejszy wówczas broadwayowski producent dryfował w stronę reżyserii, ciągle nie zdobywając jeszcze pozycji, jaką dzierżyli w tym czasie w branży wyjadacze w rodzaju George'a Abbotta, Jeremy'ego Robinsa czy Gowera Championa. Zmienić to miał dopiero kabaret. Prawa do sztuki I Am a Camera i do adaptacji opowiadań Isherwooda Prince przejął, otrzymując w spadku biedzącego się ciągle nad materiałem Wilsona. Przesłuchał jego muzykę i go zwolnił. Zatrudnił do pisania libretta Joe Masteroffa, z którym, jak wspominałem, pracował wcześniej przy She Loves Me. A jako autorów muzyki i tekstów piosenek zaangażował Johna Kandera i Freda Ebba. Obiecujący, ale ciągle aspirujący duet twórczy. Prince świeżo poniósł z Kanderem i Ebbem klęskę na Broadwayu, wystawiając musical Flora the Red Menace. Opowiadałem wam o tych trudnych początkach przy okazji podcastu o Chicago. Mało obiecujący wspólny debiut Kandera i Ebba nie zraził jednak Prince'a. Zlecił im napisanie muzyki do kabaretu w stylu berlińskich songów Kurta Weila, czyli kompozytora opery za trzy grosze. Do roli Fräulein Schneider Prince zaprosił zresztą Lotte Lenię, słynną brechtowską aktorkę i żonę Weila. Początkowo musical miał być tradycyjną muzyczno-sceniczną adaptacją ze zgrabnie skonstruowaną fabułą w myśl klasycznego modelu Rogersa i Hammersteina obowiązującego ciągle na Broadwayu. Początkowy tytuł: Welcome to Berlin. Witajcie w Berlinie. Ktoś się jednak zorientował, że sporą część widowni Broadwayu stanowią Żydzi, a dla nich, 20 lat po Holokauście, tytuł Witajcie w Berlinie, no raczej pozytywnie się nie kojarzył. Masteroff dokonał też kilku zabiegów, które miały dostosować opowiadania Isherwooda do standardów obowiązujących w broadwayowskim musicalu. Więc na początek trzeba było zmienić orientację seksualną bohatera na hetero. Po pierwsze, w broadwayowskim musicalu otwarty gej w latach 60. w Nowym Jorku po prostu by nie przeszedł. Po drugie, musicalowa konwencja wymagała pary damsko-męskiej w głównym wątku i takie fanaberie jak nieumiejętność czy brak chęci skonsumowania związku, znane ze sztuki teatralnej na podstawie opowiadań Isherwooda, no to by po prostu jednak było zbyt subtelne. Sally i Clifford musieli zostać kochankami. Właśnie, Clifford, a nie Christopher. Clifford Bradshaw, Amerykanin. Amerykanie potrzebowali bohatera, z którym mogliby się identyfikować, a żaden szanujący się Amerykanin nie identyfikowałby się z angielskim pisarzem. Nie jest jednak tak, że Masteroff całkowicie wykastrował berlińskie opowiadania Isherwooda. Został wątek ciąży i aborcji. Dużo, jak na ówczesny Broadway. Wręcz wyostrzone zostały wątki narastającego w Berlinie antysemityzmu oraz temat powiązanego z kryzysem gospodarczym faszyzmu. Autor libretta wymyślił postać Ernsta Ludwiga, Niemca, z którym zaprzyjaźnia się Clifford i który okazuje się faszystą. Został klimat boskiej dekadencji Berlina. No i został brak happy endu. Naprawdę, naprawdę dużo. Ale ciekawie, zrobiło się dopiero wtedy, kiedy Kander i Ebb podpowiedzieli, by potraktować figurę kabaretu jako metaforę niemieckiego społeczeństwa. Prinz wpadł na pomysł, żeby do akcji wpleść scenki z kabaretu, które komentowałyby bieżące wydarzenia. Widział kiedyś podobne rozwiązanie w Teatrze na Tagance w Moskwie, w sztuce 10 dni, które wstrząsnęły światem. Wymieszano tam sceny inscenizowane realistycznie z wizyjnymi, metaforycznymi. Tak samo potraktował teatralną materię reżyser kabaretu. Właściwie akcja rozpadała się na dwa niemalże odrębne musicale. W pierwszym linearnie zostaje opowiedziana akcja. Przyjazd Clifforda do Berlina, jego skumplowanie się z Ernstem Ludwigiem, wynajęcie mieszkania u Fräulein Schneider, poznanie Sally Bowles, związek głównych bohaterów. Twórcy dodali do tego wątek drugoplanowego romansu Fräulein Schneider z żydowskim właścicielem sklepu z owocami. Ten wątek również kończył się bez happy endu. Zaręczyny zostają zerwane, bo Fräulein Schneider obawia się życia z Żydem pod presją nazizmu. W tym pierwszym musicalu akcja opowiedziana jest przez normalne musicalowe piosenki śpiewane przez bohaterów zupełnie jak w klasycznym musicalu. Drugim spektaklem są sceny rozgrywające się w kabarecie Kit Kat. To głównie brechtowsko-wajlowskie w charakterze songi, które komentują bezpośrednio rzeczywistość berlińską i niemiecką, a trochę bardziej pośrednio wydarzenia z fabuły tego pierwszego musicalu. Obie sfery łączy postać Sally Bowles, która jest aktorką w Kit Kat. Początkowo kabaret jest dla mieszkańców Berlina azylem, miejscem, do którego mogą uciec od kryzysowej na wielu poziomach rzeczywistości. Ale nazizm dociera w końcu i tam. W ten sposób powstał pierwszy concept musical, musical koncepcyjny, czyli taki, w którym nie chodzi o opowiedzenie za pomocą teatru jakiejś historii, o sprawne opowiedzenie za pomocą muzyki, słowa i tańca. Chodzi raczej o przekazanie tezy, rozmowę na jakiś temat i to temu tematowi podporządkowane są struktura spektaklu, dramaturgia, scenografia, muzyka itd. Ta nowa formuła utrwaliła się i wkrótce jej mistrzem miał się stać Stephen Sondheim. Nic dziwnego, że po sukcesie kabaretu to właśnie Harold Prince stał się na długo głównym motorem rozwoju twórczości Sondheima. Początkowo berlińskie songi kabaretowe miały być śpiewane przez różne dziwne postaci, w zależności od tematu. Karykaturalnego grubasa, starego tenora operowego, dwie Chinki w radiu itd. Przestrzeń kabaretu miała być rodzajem dziwnej niemieckiej otchłani. W czasie piosenki Kabaret Sally Bowles miała wychodzić z kabaretu i przenosić się do tej dziwnej przestrzeni, czysto psychologicznej czy mentalnej. Miała ona reprezentować niemiecki umysł. W pewnym momencie Prince przypomniał sobie jednak, że w 1951 roku w Stuttgarcie widział bardzo dziwnego, dziwacznego wręcz kabaretowego artystę. Niskorosłego aktora z przedziałkiem na środku głowy, włosami ulizanymi żelem, z ustami wymalowanymi szminką w czerwony łuk Kupidyna i sztucznymi rzęsami. Śpiewał on, tańczył, obmacywał wielkie walkirie i w ogóle był bardzo groteskową, pokraczną figurą. Kiedy Prince opowiedział o tym Kanderowi, ten z kolei przypomniał sobie podobnego mistrza ceremonii w klubie w Kopenhadze. Tamten aktor witał publiczność w trzech językach. W ten sposób wpadli na pomysł wprowadzenia do kabaretu postaci mistrza ceremonii, słynnego MC, który stał się jedną z najbardziej charakterystycznych figur tego musicalu. Kander i Ebb napisali utwór otwierający, Willkommen, jeden z najlepszych openingów w całej literaturze musicalowej. Pierwszym MC był Joel Grey, nieznany wówczas aktor, który stworzył postać ikoniczną i sam z dnia na dzień został gwiazdą światowego formatu. Właściwie jego charakterystyczna twarz i cała postać, no można je uznać za logotyp kabaretu. Pierwszą Sally Bowles była Jill Howard, uwaga, blondynka. Przynajmniej na spektaklach przedpremierowych, w czasie których okazało się, że berlińska dekadencja nie do końca rymuje się z amerykańską dziewczyną z okładek czasopism. Dlatego już na premierze na Broadwayu przefarbowano Howard na brunetkę. Największą kontrowersją było jednak to, że aktorka zdaniem recenzentów nie dźwigała roli wokalnie. I dobrze, odpowiadał Harold Prince. Twierdził, że to jego świadomy zabieg. Sally Bowles nie może być świetną wokalistką, nie może mieć głosu gwiazdy. Gdyby miała, nie śpiewałaby przecież w podrzędnym berlińskim kabarecie. Osobowość i wizja Prince'a bardzo mocno wpłynęły na kształt kabaretu. Genialna była jego inscenizacja. Sceny fabularne umieścił w zasadniczo realistycznych dekoracjach. Przestrzeń berlińskiego kabaretu budował za to, korzystając ze środków charakterystycznych dla niemieckiego ekspresjonizmu. Widzów witała pusta, pogrążona w ciemności scena, nie zasłonięta kurtyną. Nad sceną wisiało lustro, i to krzywe lustro, w którym widzowie mogli oglądać samych siebie. Dopiero po chwili zapalały się światła i gdzieś w półmroku rozbrzmiewały pierwsze słowa MC. Willkommen, bienvenue, welcome. W scenach realistycznych z boku sceny różni aktorzy obserwowali to, co się dzieje, co nadawało innego znaczenia realizmowi, brało go w nawias. Bo przecież w kabarecie nie chodziło o opowiedzenie ciekawej historii. Chodziło o przekazanie obrazu naładowanych kampową erotyką Niemiec u schyłku Republiki Weimarskiej. A to z kolei miało być metaforą upadku Ameryki lat 60. Premiera kabaretu odbyła się 2 listopada 1966 roku w Broadhurst Theatre w Nowym Jorku i była absolutnym triumfem. Czuło się, że powstało dzieło przełomowe, otwierające nowe drogi w rozwoju musicalu. Potwierdzeniem okazało się 11 nominacji do Tony Awards, co przełożyło się na 8 nagród, w tym w najważniejszych kategoriach. Dla najlepszego musicalu, najlepszych autorów muzyki i tekstów, scenografii, kostiumów, reżysera, choreografa i dla Joela Greya. Spektakl zagrano 1165 razy, czyli sporo, chociaż skala triumfu artystycznego mogłaby się pewnie przełożyć na nieco lepszy pod tym względem wynik. 2 lata po Nowym Jorku berlińskim KitKatem mógły cieszyć wzrok teatralny Londyn. Spektakl po premierze w 1968 roku grano przez rok, a pierwszą angielską Sally Bowles była, uwaga, Judi Dench. Szybko też zaczęły się podchody do filmowej wersji. Początkowo myślano o klasycznych reżyserach musicali filmowych. Rozważano Joe Mankiewicza, Gina Kelly'ego, Billy'ego Wildera. W końcu jednak producent Cy Foyer wymyślił Boba Fossiego. Była to decyzja odważna. Fossi był znany jako genialny choreograf, ale jako reżyser filmowy właśnie zaliczył komercyjną wpadkę hollywoodzką wersją Sweet Charity. Tymczasem kabaret czekał właśnie na Fossiego. Powstało filmowe arcydzieło, nagrodzone Oscarami dla reżysera i aktorów w głównych rolach. Kabaret Fossiego to chyba osobny rozdział historii kina. Legenda. Jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Fossi obserwował, że musical filmowy przeżywa jako gatunek schyłek. Widział, że komedia muzyczna w kinie po prostu się kończy. Postanowił odciągnąć kabaret od konwencji, uciec od gatunku w stronę kina realistycznego. Potraktował materiał z pełną powagą, a wyrafinowanie formalne zakorzenił w tym samym co twórcy kabaretu scenicznego, w rzeczywistości berlińskiego Tingeltangla. I tutaj odwołał się do bogatej tradycji ekspresjonizmu filmowego, który jednak był silnie wpisany w kontekst szerokiego, poważnego, odważnego obrazu upadającego świata. W filmie dokonano wielu zmian w stosunku do pierwowzoru. Główny bohater nawet nazywał się inaczej, bo Brian Roberts, i z powrotem awansował na Anglika. Fossi zauważył, że po tym jak twórcy spektaklu przerobili tę postać na heteryka, zrobiła się ona dosyć nudna. Fossi wrócił do oryginału, choć może nie do końca. Tożsamość seksualna Briana stała się problemem. Problemem spod znaku to skomplikowane. Pozostał wątek romansu z Sally, ale dodano wątek i postać Maxa, niemieckiego arystokraty, który uwodzi zarówno Sally, jak i Briana. Główny bohater stał się więc biseksualistą. Zagrał go Michael York, tworząc ikoniczną rolę. Nic to jednak w porównaniu do metamorfozy, którą przeszła Sally. Zagrała ją Liza Minnelli. Stworzyła postać łączącą w sobie Marlene Dietrich z Judy Garland. Prywatnie zresztą mamę Lizy. Wątek miłosnego trójkąta został mocno wyeksponowany, a temat homoseksualizmu stał się jednym z centralnych w fabule. Właściwie Fosse wyrzucił wszystkie piosenki z fabularnej części musicalu, zostawiając je czasem w szczątkowej postaci jako piosenki puszane na przykład z płyt. Tylko Tomorrow Belongs to Me zostało przeniesione w całości do sceny wiejskiej. Śpiewa tę piosenkę młody aryjski chłopiec, który po chwili okazuje się działaczem partii faszystowskiej i do którego dołącza męski chór. Piękna, nostalgiczna pieśń zmienia się w agresywny, nazistowski hymn. Fosse wyrzucił też tkliwy wątek romansu sklepikarza z kamieniczniczką, przywracając za to isherwoodowskie postaci Żydówki z bogatej rodziny i zasymilowanego kryptożyda. Wszystko to przełożyło się na jeszcze bardziej poruszające dzieło niż pierwotny musical. Dzięki temu filmowi specyficzną stylistykę choreografii Fosse'ego i jego sposób myślenia poznał cały świat. Podobnie jak Joela Greya, który powtórzył tu rolę MC. Filmowy kabaret na długie lata stał się najlepszym musicalem filmowym w historii, punktem odniesienia dla kolejnych, a także dla powstających na całym świecie scenicznych wersji. Dwa genialne dzieła teatralne i filmowe, dwie genialne wersje kabaretu nie ułatwiały życia kolejnym śmiałkom. Zasadniczo porażką okazał się revival broadwayowski z 1987 roku, wyreżyserowany ponownie przez Prince'a i ponownie z Joelem Greyem jako MC. Wydawało się, że po prostu nie da się przebić tak emblematycznych obrazów i wersji jak oryginalny spektakl i film. Tymczasem w 1993 roku w awangardowym londyńskim teatrze Donmar Warehouse swój własny kabaret stworzył Sam Mendes. Poszedł on jeszcze krok dalej niż jego teatralni poprzednicy. Całą akcję spektaklu umieścił w kabarecie, również scenę z wątku realistycznego, który tym samym przestał być realistyczny. Część widzów posadził przy stolikach, pozostawiając nad scenką lustro. Przez to stali się oni uczestnikami spektaklu, bywalcami kabaretu, mieszkańcami Berlina. Mendes zrezygnował z broadwayowskiej instrumentacji i przepisał muzykę na skład rzępolącej nieco kabaretowej kapeli w stylu lokalu w międzywojennym Berlinie. Cały świat kabaretu reżyser zanurzył w estetyce kampu i seksualnej dewiacji. Udała mu się też rzecz niemożliwa. Znalazł do roli MC aktora, który dorównał Joelowi Greyowi, tworząc przy tym własną, niezależną interpretację. Tym aktorem był Alan Cumming. Reżyser zrezygnował z ekspresjonistycznego makijażu i wizualu. Za to mistrza ceremonii pokrywał tatuaże, był też niesamowicie perwersyjny, ale jednocześnie widać było na jego ciele ślady destrukcji i upadku. Blizny, wyczerpanie, ślady po używaniu narkotyków. W finale MC zrzucał płaszcz, pod którym miał oświęcimski pasiak. Kabaret stał się obozem zagłady. Mocniejszej i bardziej wyrazistej puenty być już chyba nie mogło. Ta inscenizacja została przeniesiona na Broadway, gdzie do realizatorów dołączył jako choreograf Bob Marshall, przyszły zbawca filmowego musicalu, czyli reżyser Chicago. Kabaret w nowej postaci z Cummingiem jako MC stał się mega hitem, osiągając od premiery w 1998 roku oszałamiającą dla wznowienia liczbę 2377 przedstawień, czyli więcej niż wersja oryginalna. Dzisiaj spektakl Mendesa jest w historii musicalu i teatru amerykańskiego równie ważny jak oryginalna wersja wyreżyserowana przez Prince'a. Kabaret bardzo szybko doczekał się inscenizacji na całym świecie. Jest przy tym wszędzie grany w wersjach własnych, a nie replikach. Jako materiał prowokuje do ciekawych rozwiązań teatralnych, dlatego każda kolejna premiera ma w sobie potencjał wydarzenia. W Polsce prapremierę wyreżyserował w ówczesnej operetce wrocławskiej Jan Szurmiej w czerwcu 1992 roku. Niecałe 3 miesiące później powstała wersja chorzowska, o której opowiadałem na wstępie. Rok później w Teatrze Muzycznym w Gdyni kabaret wyreżyserował Jerzy Sztur. Pierwsza warszawska wersja powstała w Teatrze Dramatycznym całkiem niedawno, bo w 2016 roku wyreżyserowana przez Ewelinę Pietrowiak. Kabaret wpisał się w życie musicalowe, wznawiany często i chętnie. I wydawałoby się, że zostanie po prostu klasykiem, który stanowi zwyczajny, żelazny punkt repertuarów teatrów muzycznych i większych emocji już nie wzbudza. Tymczasem w 2021 roku znowu sprawił niespodziankę. W Londynie sensacyjną, nową wersję wyreżyserowała Flecknell. Przebudowała cały Playhouse Theatre na berliński kabaret, zmieniając nawet jego nazwę po prostu na Kit Kat Club. Już nie tylko wybranych widzów umieściła przy stolikach przy scenie. Całą przestrzeń widowni po prostu wypełniła takimi właśnie miejscami wokół okrągłej sceny. Spektakl właściwie pozbawiony jest inscenizacyjnych fajerwerków. Aktorzy grają niemal bez rekwizytów, bez mebli. Próżno szukać na scenie pokojów w mieszkaniu pani Schneider itd. Pod tym względem panuje minimalizm. Okrągła scena może się unosić, tworząc kubistyczne formy i tyle. MC nie jest narkomanem czy dewiantem, ale figurą trochę z dziecięcych koszmarów, pajacem przywodzącym na myśl komiksy o Batmanie. Przede wszystkim jest to jednak spektakl genialnie, przejmująco, boleśnie zagrany. Ja widziałem jako Sally Bowles Amy Lennox i było to dla mnie przeżycie przez duże P. Ta sali nie miała w sobie nic z glamour. Wyparowała gdzieś boska dekadencja Lizy Minnelli. To była skrzywdzona, biedna, zmiażdżona dziewczyna, krucha, bezbronna, walcząca z nutami i dźwiękami, a przede wszystkim nienawidząca świata, który tak upodlił ją jako kobietę. Jej wykonanie finałowego songu Life is a Cabaret wryło mi się w pamięć. To już nie była piosenka o tym, że należy wykorzystać ostatnie chwile przed końcem świata, żeby się bawić. To była piosenka o tym, że należy umrzeć razem ze światem, wyjąc do samego końca z nienawiści do niego. Nic dziwnego, że ta genialna inscenizacja grana jest ciągle w Londynie i właśnie została przeniesiona na Broadway. Mnie osobiście przywróciła wiarę w ten tytuł. Jak mówiłem, Kabaret był pierwszym musicalem, który widziałem w teatrze. Był też jednym z filmów, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Zresztą nie jestem w tym jakoś specjalnie oryginalny. Ostatnio miałem jednak wrażenie, że kolejne inscenizacje są zwyczajnie banalne. Że tylko udają mądre i aktualne. Że zawsze, kiedy ktoś, nie wiem, reżyser czy dyrektor teatru chce pokazać, że musical to gatunek mądry i aktualny, no to po prostu sięga po Kabaret. I wydawało mi się, że to bardzo łatwy wybór. W Londynie Flecknell pokazała tymczasem, że prawie 60 lat po premierze Kabaret jest ciągle wyzwaniem. Że nie musi tylko komentować świata i polityki, ale potrafi zająć się ludźmi, gruchotanymi przez rzeczywistość. Czekajmy na taki Kabaret nad Wisłą.